Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, rozdział 19. Jeszcze raz przeczytam 5 i fragment 6 wersetu. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moje jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski i dobroci, jaką okazujesz nam w historii świata, ale też w historii naszego życia z osobna. Dziękujemy, że możemy, Panie, być Twoi, że dzisiaj możemy też gromadzić się tutaj, aby słuchać Twojego słowa, aby być przez Ciebie pokrzepionym, być przez Ciebie nakarmionym. Prosimy, dodaj nam serca wiary, dodaj nam właściwą perspektywę w naszej pielgrzymce, w naszym chodzeniu tutaj po ziemi. Prosimy, pobłogosław przez Twojego Ducha nasze serca tym słowem. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania ma brzmieć trochę przewrotnie. Pod Twoją obronę uciekamy się. Pod Twoją obronę uciekamy się. Jak wiecie, jest to w Kościele Rzymskokatolickim, jest to modlitwa do Maryi. Jest to modlitwa do Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, tak? Znacie to, czy nie? Byliście dobrymi katolikami w miarę?
Nie.
Nie znacie to. Mariusz nie był dobrym katolikiem. W każdym razie pod Twoją obronę uciekamy się. Jak zobaczymy, słuchajcie, zaraz dojdziemy do fragmentu, gdzie zobaczymy, że tak naprawdę naszą matką jest Bóg. Naszą matką jest Bóg, matką, która jest troskliwa, matką, która w niesamowity sposób się o nas troszczy, o Boży lud się troszczy w historii i matką, która też ten lud dźwiga, aby go prowadzić ku dojrzałości, tak powiem w skrócie. Także to jest o tyle ważne. Jeszcze taka jedna uwaga może we wstępie, że zobaczcie, dzisiaj zmieniło się coś w kalendarzu, tak, tego roku liturgicznego. Mamy dzisiaj też już te wszystkie tutaj nasze liturgiczne formuły na zielono. To oznacza, słuchajcie, że skończył się ogólnie w kalendarzu kościelnym taki czas upamiętniania różnych dzieł Bożych, upamiętniania czy to wcielenia, czy zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, wcześniej jeszcze przemienienia Pańskiego. Mieliśmy święto Ducha Świętego, tak? Mieliśmy święto Trójcy w ostatnią niedzielę. I teraz każda kolejna niedziela w roku liturgicznym to jest niedziela zwykła już. To jest niedziela zwykła. Może jeszcze tam na czerwono pojawia się święto Reformacji, dla nas protestantów ważne. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powinniśmy też o tym myśleć, że te historie teraz, to co się rozwija podczas naszych nabożeństw, to jest historia Bożego ludu, jego relacji z Bogiem, tak? Tutaj wspominaliśmy Trójcę Świętą, tutaj wspominaliśmy Ducha, a teraz, słuchajcie, wiele tekstów w pozostałej części roku liturgicznego, tego kalendarza liturgicznego, koncentruje się na Kościele, na życiu Kościoła wspólnie z Bogiem, tak? Też, słuchajcie, to nie był przypadek, że akurat wybrałem dzisiaj taki hymn, tak, o Kościele, dlatego że, zwróćcie uwagę, dzisiaj wszystkie te czytania mówią o Kościele, który jest tutaj po coś, ma konkretną misję wśród narodów właśnie. To jest psalm setny, tak? Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, wszystkie narody, wszystkie ludy tego świata, tak? Służcie Panu, to jest wezwanie, tak? Wezwanie, żeby cała ziemia, żeby wszystkie narody przyszły do Boga, tak? Jezus, zobaczcie, co w tym czytaniu z Ewangelii Mateusza. Jezus posyła swoich 12 uczniów, aby szli i najpierw Izraelowi głosili dobrą nowinę, tak? Ale jak wiemy, pod koniec Ewangelii Mateusza, i to czytanie było tydzień temu bodajże, końcówka mówi o tym, że idźcie na cały świat, tak? Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie na cały świat i wszystkie narody chrzcijcie w moje imię, w imię Trójcy i wszystkie narody nauczajcie, czyńcie uczniami, tak? Nauczajcie wszystkiego, co wam przykazałem. Więc to, słuchajcie, jest wszystko powiązane i właśnie w tej części roku liturgicznego Bardzo często będziemy mówili o Kościele, o tej relacji Boga z Kościołem. 19 rozdział Księgi Wyjścia, bo o tym dzisiaj będziemy mówili, jest taką, w narracji Księgi Wyjścia jest taką osią zwrotną. Do tej pory całe to opowiadanie koncentrowało się na wielu różnych wydarzeniach. To, co Bóg zrobił dla tego narodu. Pamiętacie, ucisk w Egipcie. Te jęki, tak? Drugi rozdział. Te jęki, z jednej strony ten płacz matek, których synowie byli zabijani przez faraona, przez policję faraona, można powiedzieć. Z drugiej strony jęk mężczyzn i kobiet uciskanych przez właśnie przez nadzorców faraona, tak? Coraz większe były nakładane zadania na nich, natomiast no, nie było nawet możliwości odpocznienia. Więc Bóg, słuchajcie, Bóg, który już wiemy z Księgi Rodzaju, jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, pamięta. Pamięta o tym pokoleniu, pamięta o tym narodzie, czy o tym ludzie izraelskim i ich słyszy. Słyszy ich jęki, słyszy ich narzekania. I Bóg zaczyna działać. Powołuje Mojżesza, swojego sługę, którego posyła do Faraona, tak, mówiąc: wypuść mojego syna, aby mi służył, tak? Uwolnij mojego syna, aby mi służył. Także to są te wydarzenia. Później są plagi egipskie, jest przejście przez morze, armia Faraona tonie w tym morzu, jest wędrówka przez pustynię, jest walka w Refidim właśnie chyba wcześniej, 17 rozdział, tak? Jest manna, jest wojna z Amalekitami, tak? W Refidim. Jest wojna z Amalekitami, jest manna, jest woda, która tak wytryskuje ze skały. Bóg ciągle troszczy się o swój lud. I teraz 19 rozdział jest taką osią zwrotną. Przechodzimy od tej historii Bożego wybawienia do już konkretnie jednej lokalizacji w tym całym opowiadaniu. Tą lokalizacją jest właśnie podnóże Góry Synaj. Tutaj Izrael się rozbija obozem i tutaj pozostają przez ponad 11 miesięcy. Mojżesz wielokrotnie wchodzi na górę, aby słyszeć co? Aby słyszeć ustawy prawa, tak? Ustawy i prawa, 10 przykazań, aby słyszeć później, jak ma wyglądać przybytek Boży, przybytek świątynia, jak ma wyglądać kapłaństwo, jak mają wyglądać ofiary, to jest księga kapłańska już teraz, jak mają wyglądać kapłani, jak lud ma dbać o świętość, jak Bóg, lud ma dbać o czystość. Także słuchajcie, od tego 19 rozdziału aż po 10 rozdział Księgi Liczb mamy jedną lokalizację i to jest Góra Synaj. I u tej góry naród uczy się nowej relacji z tym kochającym Bogiem, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, który pokonał Faraona, który wiódł ich przez pustynię, pokonał Amalekitów, tak? Który dawał im mannę i dawał im wodę do picia, tak? I teraz w oparciu o to właśnie Bóg nadaje prawo, tak? Bóg nadaje prawo. Całe to życie Izraela, całe życie tego narodu jest opisane w różnych sferach jego życia. I tutaj w związku właśnie z nadaniem prawa lud dwukrotnie, słysząc wezwanie Boże, ślubuje Bogu posłuszeństwo. Słuchajcie, to jest to, co my robimy na końcu każdego nabożeństwa. Ślubujemy Bogu posłuszeństwo. Zobaczcie, jak się ten nasz dzisiejszy fragment kończy. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. I kiedy kończy się tak zwana Księga Przymierza, to jest 24 rozdział, początek 24 rozdziału, wersety 3-7. Przyszedł więc Mojżesz, obwieścił ludowi wszystkie słowa i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. I później 7 werset. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Zobaczcie, te dwa. I niektórzy właśnie stwierdzają, że tutaj mamy tą klamrę, tak? 19 rozdział, 24 rozdział. Po środku mamy prawo, które jest odczytywane. Lud ślubuje dwukrotnie Bogu posłuszeństwo. Jest jednak mała różnica, tak? To nie tylko dotyczy prawa. Tak naprawdę, kiedy lud Boży ślubuje Bogu posłuszeństwo w 19 rozdziale, to tutaj to uroczyste ślubowanie dotyczy czegoś innego. Tutaj pod koniec, na początku 24 rozdziału dotyczy prawa, tak? Mojżesz przeczytał Księgę Przymierza, czyli 10 przykazań, a później te prawa, które są w kolejnych rozdziałach, które nam wyjaśniają, jak należy interpretować w ogóle 10 przykazań. Tam jest właśnie o czym? O kradzieży wołu, tak? O tym, jak nieprzyjaciel, zaginie wół nieprzyjaciela, co mamy zrobić? Czy cieszyć się, czy raczej, jak znajdziemy, przyprowadzić, oddać się nieprzyjacielowi, tak? Co mamy zrobić, co ma zrobić mąż względem żony, tak? Którą pobrał. Ma nigdy nie odmówić jej odzienia, pożywienia i intymności małżeńskiej, tak? To jest przykazanie dla mężów. Także mamy wiele różnych takich, co oczywiście chroni przed cudzołóstwem, tak? Mamy wiele różnych takich przykazań w tej Księdze Przymierza, które interpretują nam, które dają nam szerszy kontekst 10 przykazań. I teraz, kiedy lud, słuchaj, natomiast to jest ten 24 rozdział, natomiast tutaj to ślubowanie w 19 rozdziale, zobaczcie, wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. To jest tak naprawdę ślubowanie posłuszeństwa w związku z Bożymi planami względem całego świata. Zobaczcie, to jest ten kontekst. Jeżeli teraz pilnie słuchać będziecie mojego słowa, to jest dokładnie, i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. To jest misja, słuchajcie, to jest misja dla, można powiedzieć, ówczesnego Kościoła, dla tamtego Bożego ludu. Będziecie mi szczególną własnością, bo moja jest cała ziemia. Więc Bóg objawia im, że ma plany względem całego świata, ba, względem całego stworzenia, jak wiemy z innych miejsc w Biblii. I teraz lud, słuchajcie, ślubuje, że będzie posłuszny w związku z tymi planami, z tą misją, że włączą się w Boże cele dla świata. I zobaczcie, jedna ważna rzecz, która z tego wynika, to jest to, że posłuszeństwo w naszym życiu, czy posłuszeństwo w życiu Bożego ludu nie wynika z jakiegoś odgórnego przymusu, z jakiejś takiej tyranicznej woli, tak, narzuconego, takiej apodyktycznej woli tyrana narzuconej nam odgórnie, lecz raczej wynika z wzajemnej historii, tak, z historii wzajemnych relacji. Zobaczcie, do tej pory 18 rozdziałów, tak jak mówiłem na początku, 18 rozdziałów Księgi Wyjścia to jest relacja Bóg, Jego lud, to co Bóg robi, tak, wybawia, słyszy, wybawia, troszczy się, zabija wrogów, zsyła plagi na Egipt, tak, przeprowadza ich przez Morze Czerwone, dokonując chrztu w tym morzu. Później wiedzie ich przez pustynię, nie? To jest też obraz. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, to jest obraz naszego chrześcijańskiego życia. Wędrówka przez pustynię do miejsca odpocznienia, do miejsca właśnie do miejsca opływającego w mleko i miód. My tam zmierzamy, a Bóg po drodze się o nas troszczy. Także to posłuszeństwo, słuchajcie, to nie jest tak, jak niektórzy chrześcijanie mówią, o, prawo to jest ta dzika bestia, która się na ciebie rzuca, a ty musisz uciec i co uczynić? Jedną rzecz, złapać się krzyża Chrystusa. Nie, to nie jest ta wizja chrześcijaństwa, nie? Prawo jest w naturalny sposób rozwojem, tak? Nadanie 10 przykazań, nadanie Księgi Przymierza w naturalny sposób wynika z relacji. Do tej pory żyliśmy w patologicznej rodzinie. Faraon, szatan był naszym panem, naszym władcą. On nauczył nas kombinować, on nauczył nas kraść, on nauczył nas zabijać i tak dalej, i tak dalej. Teraz naszym panem stał się Jahwe, Chrystus. I teraz mamy dekalog, mamy Księgę Przymierza, które nam mówią, jak żyć w tej nowej relacji. Więc posłuszeństwo Bożemu prawu jest wyrazem relacji, w historii. Dlaczego ludzie poddają się Bogu? Dlaczego wy się poddaliście Bogu? Dlatego, że Bóg co wziął? Walnął was, przepraszam za wrażenie, paralizatorem, wy żeście upadli, przygniótł waszą szyję do podłogi, jak to się dzieje na niektórych komisariatach. we Wrocławiu? Groźne, groźne zdjęcia. Nie, nie dlatego. Dlatego, że Bóg właśnie dał nam się doświadczyć. Dał nam się doświadczyć od tej strony dobrej, tak? Samego dobra, tak? On nas znalazł, On nas wyzwolił, On nas wybawił i wiedzie nas przez pustynię do miejsca pokoju i dobrobytu, tak? Gdybyśmy popatrzyli znowu na wcześniejsze rozdziały Księgi Wyjścia, to byśmy zobaczyli Izraela jako społeczność ludzi wielbiących Boga. Wielbiących Boga za dzieła zbawienia, których dokonał pośród nich. Bóg wyzwolił syna, aby mu służył, tak? I teraz to się dzieje, tak? To jest relacja, słuchajcie, relacja rodzinna. Bóg, dzisiaj śpiewaliśmy o oblubienicy i to jest to, Bóg poślubia swój lud, tak? Żeby razem żyli w tym miejscu, jak to ładnie pisze też Peter Lighthart w swojej książce House for My Name. Bóg najpierw poślubia swoją oblubienicę, a później wskazuje jej na dom, w jakim zamieszka wśród nich, i to jest ta świątynia, tak? Także słuchajcie, w tym wszystkim widzimy, powinniśmy widzieć dobroć Boga przede wszystkim. Nie Jego okrucieństwo względem nas, nie Jego okrucieństwo względem ludzi, ale dobroć. Jego dobroć i miłosierdzie. I tak naprawdę powinniśmy, jeszcze raz, nie patrzeć na Boga jako kogoś, kto siece nas rózgą, tak? I znowu uciekamy się, dlatego uciekamy się do Ciebie, tak? Święta Boża Rodzicielko i tak dalej, Ty nas rozumiesz. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas, tak? Matka dobro, potrafi dobro w nas, nie. Jak to idzie dalej? Ona...
Zobaczyć
dobro w nas umie, ona jest z nami w każdy czas, bo ojciec jest groźny i siece, tak? Tylko. Nie, słuchajcie, tak naprawdę w tym miejscu, w tym fragmencie dzisiejszym Księgi Wyjścia mamy jeden z takich, powiedziałbym, najbardziej intymnych obrazów Boga w całym Pięcioksięgu, może i w całym Starym Testamencie, gdzie Bóg przedstawia się jako matka. Gdzie Bóg przedstawia się jako matka. I teraz zobaczcie. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. I teraz to jest ważne. To w naszych tłumaczeniach niedokładnie jest to oddane. Jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Nam się wydaje orzeł, znowu groźny ptak, tak, wielki ptak, drapieżnik. I rzeczywiście Bóg taki może być względem wrogów. Ale tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na oryginał tego, to tutaj chodzi o orlicę. Chodzi o orlicę, słuchajcie. Chodzi o właśnie o matkę. Chodzi o matkę, która troszczy się i walczy za swoje dzieci. Wiecie, jak to jest z matkami. Matki chyba wiedzą, że chyba za swoje dzieci to nawet ojcu wydziobią oczy, tak? Jak coś podpadnie. A co dopiero mówiąc z jakimś tam obcym, nie? No ale to matka, nie? Nie wiem, dzieci chorują, to matka momentalnie zaczyna działać. To ona coś robi, tak? Zanim facet się pozbiera i tak dalej, to jeszcze mija jakiś czas, ale to matka, to właśnie orlica, tak? Jest tą, która się troszczy, tak? I właśnie Bóg mówi, że ja niczym orlica nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Słuchajcie, to jest bardzo podobne wyrażenie, ono jest bardzo podobna metafora, jest rozwinięta w 5 Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale. Wersety 10 do 12. Może od 9 wersetu. Gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Strzeżecie źrenicy swojego oka? No, oko, słuchajcie, no, jak się coś dzieje, mam nadzieję, że jak piłujecie coś, to zakładacie okulary ochronne. Wiecie, że oko uszkodzone to jest coś, nie? Ale Bóg strzegł, oka się strzeże. I znowu, jak orlica pobudza do lotu swoje młode, Unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Werset 11. Jak orlica pobudza do lotu swoje młode. Co robi orlica? Czy tylko nosi? Czy chodzi o to, że Bóg nas ciągle unosi tylko na skrzydłach i my ciągle pozostajemy takimi dziećmi? Nie. Wiecie, co orlica robi? Orlica tak naprawdę delikatnie dziobem te dzieci z gniazda wypycha. I co? One muszą zacząć latać, tak? Ale jak nie latają, to co ona robi? Podlatuje pod spód z rozpostartymi skrzydłami i one spadają jej na skrzydła, tak? Ona je unosi, tak? To jest właśnie niesamowite w tej metaforze. Ona z jednej strony mówi o tej Bożej matczynej opiece, a z drugiej strony, że to nie jest głupie rodzicielstwo. Głupie rodzicielstwo to jest jakie? A, że te dzieci mają być całe życie od nas zależne, tak? Że mają być cały czas na tak zwanym cycu, tak? Nie. Bóg, zobaczcie, prowadzi swój lud do dojrzałości. Chce, żeby co? Żeby te orlątka... On chce, żebyśmy my się stali orłami, tak? Żebyśmy, jak to się mówi, rozwinęli skrzydła w życiu i zaczęli latać, tak? I zaczęli latać samodzielnie, żebyśmy dzięki Jego opiece się usamodzielnili, tak? Więc tutaj mamy zlepek dwóch metafor. Z jednej strony ta matczyna opieka, matczyne ogarnianie, tak, zasłanianie przed jakimiś wrogami, tak? Ona zasłania swoimi skrzydłami. A z drugiej strony, jak to mówi Piąta Księga Mojżeszowa, orlica, zobaczcie jeszcze raz, orlica pobudza do lotu swoje młode. No właśnie, wypycha je, pobudza je do lotu. Unosi się nad swoimi pisklętami, tak? Jak one już próbują latać. Rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode, tak? Ratuje je. I to jest obraz Boga w naszym życiu, tak? Bóg jest naszą matką, który troszczy się o nas, gdy jesteśmy bezradni, chroni pod swoimi skrzydłami, ale też chce, żebyśmy my rozwinęli swoje skrzydła, żebyśmy doszli do dojrzałości. Nie będę teraz, słuchajcie, cytował, bo jest wiele fragmentów i gdybyśmy w ogóle udali się do psalmów, to jest bodajże przynajmniej 6-7 psalmów, które teraz mam gdzieś w pamięci, gdzie bardzo często pojawia się ta fraza schronić się pod osłoną Bożych skrzydeł. I słuchajcie, te wyrażenia padają z ust na przykład króla Dawida, mężnego króla Dawida, który walczył z Filistynami, który obciął łeb Goliatowi i tak dalej, nie? I on mówi, że w cieniu, tak, czy pod osłoną Twoich skrzydeł się schroniłem, Boże, nie? W psalmach, mówię, pojawia się bardzo często takie wyrażenie, albo jest zachęta do tego, żeby ludzie się schronili pod osłoną Bożych skrzydeł. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Wróćmy na chwilę do drugiej Księgi Mojżeszowej. I chciałbym wam powiedzieć, że tego typu obraz jest nasilony w 34 rozdziale. Tak, mówiłem, obraz Boga jako matki. Mamy też drugie takie miejsce. Już kilka razy wam cytowałem ten fragment wcześniej w kazaniach. Pan przeszedł obok Mojżesza, 34 rozdział, werset 6. On zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy. Mojżesz, tutaj jest, pojawia się 6 albo 5 przymiotników opisujących Boga. I Bóg jest nazwany tutaj Bogiem łaskawym i miłosiernym. Miłosierdzie Boże, słuchajcie, w języku hebrajskim to jest racham. Racham. Jeśli chcecie zapisać to przez cecha. Racham. I to jest o tyle ważny przymiotnik, że on pochodzi z tego samego rdzenia co rachum, który oznacza kobiece łono. Miłosierdzie to jest bliskość, można powiedzieć miękkość, ciepło kobiecego łona. To jest właśnie ta bliskość, to jest Bóg, który jest taki względem swego ludu. Jest jak matka, która tuli swoje dziecko do swego łona, tak? To jest Bóg Matka, tak? Dlatego, słuchajcie, możemy pod Twoją ochronę, dlatego możemy się modlić do Boga, pod Twoją ochronę się uciekamy. Nie musimy mieć w tym obrazie kolejnej osoby, jakiejś, nawet gdyby to była właśnie błogosławiona Matka Boga, tak? Bogu Rodzice, ale Bóg jest naszą Matką, słuchajcie. Bóg jest naszą Matką, który się o nas troszczy, który właśnie nas nosi, ale to jest też Bóg, który zaczyna później, tak, kiedy już Go spotkamy, kiedy On już da się poznać od tej strony jako Bóg Wybawca, Bóg Dobry, stawia przed nami pewne wymagania. To nie jest religia, słuchajcie, pozbawiona wymagań, uczynków, zasad i tak dalej. Bóg stawia przed nami wymagania, tak, żebyśmy rozwinęli się jak właśnie orły. Także zbawienie, łaska poprzedzają nadanie prawa. Tak, w tym schemacie Księgi Wyjścia. Zbawienie, łaska poprzedzają nadanie prawa. Bóg wzywa nas w zamian do bycia posłusznymi Jego Słowu, do przestrzegania przymierza. To są te dwie rzeczy. Słuchajcie mojego słowa, przestrzegajcie mojego przymierza. To są oczywiście rzeczy powiązane. Słowo, zobaczcie, słowo i relacja. Słowo i lojalność, tak? Jak to jest w naszych relacjach? Nie wiem. Jeszcze raz odniosę się do małżeństwa, bo tu chyba najlepiej to widać. Słowa, tak? Słuchanie słów drugiej osoby i lojalność, tak? To jest wierność przymierzu. Lojalność. Czyli co? Ja nie obgaduję mojej żony na zewnątrz, jaka to ona jest, jak mnie rani. Jestem lojalny, tak? Dbam o rodzinę, jestem lojalny. Dbam o Kościół, jestem lojalny, tak? Dbam o Boga, jestem lojalny. Przymierze oznacza po prostu oddanie drugiej osobie. To jest tak jak więź małżeńska. I właśnie to mówią, to mówi lud do Boga, tak? Wszystko, co Pan powiedział, tak? Uczynimy to wszystko, co Pan rozkazał. Także to, co Bóg mówi, słuchajcie, ma też na uwadze najlepsze dobro człowieka, bo Bóg mówi, że będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Ja mam plan względem ziemi, ja chcę być dobry dla całej ziemi. Was włączam w ten plan. Zobaczcie, są pod ochroną Boga i w tej relacji jest obietnica, że co? Że ten lud staje się szczególną Bożą własnością. Tak? Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Będziecie mi królestwem kapłańskim. Inaczej, będziecie królestwem składającym się z kapłanów i będziecie świętym narodem. Co to wszystko oznacza, słuchajcie? To wszystko ma swój cel właśnie. Boża jest ziemia. Bóg ma plan względem ziemi, tak? Bóg ma plan względem wszystkich narodów, a Izrael staje się jego własnością, jego królestwem kapłańskim i świętym narodem właśnie ze względu na Boży plan względem całej ziemi. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy Bóg nas powołuje do siebie, to ma na uwadze to, żebyśmy nieśli światu Boże cele, żebyśmy przedstawiali światu Boże cele. My jesteśmy szczególną Jego własnością, ale po co? Po to, żeby cała ziemia stała się Bożą szczególną własnością. Bóg ma cele względem całej ziemi, dlatego czyni nas królewskim kapłaństwem. Po co? Co oznacza królewskie kapłaństwo? Zastanawialiście się nad tą frazą? Dlaczego nie królewskie królowanie, ale królewskie kapłaństwo? Co kapłan ma robić? Kim jest kapłan? Czytał ktoś może u Jordana, kim jest kapłan? Jest sługą w pałacu króla tak naprawdę. Gdybyśmy mieli etymologicznie hebrajski jakoś tam wyprowadzić i zobaczyć, co oznacza słowo kapłan, to technicznie można by to właśnie przetłumaczyć jako sługa w pałacu króla. Zobaczcie, mamy nie rządzić, ale służyć, tak? Królestwo kapłańskie. Jesteśmy ustanowieni po to, żeby raczej służyć niż rządzić. I dalej będziecie Będziecie mi narodem świętym, czy będziecie moim świętym narodem? Co to znaczy? No, że mamy wskazywać wśród całej, na całej ziemi, wśród innych narodów, na świętość Bożą, tak? Na naszą relację ze świętym Bogiem. Także słuchajcie, co to w ogóle oznacza? Być ludem, który poznał Boga jako Boga dobrego, Boga jako matkę, Boga, który lud, który doświadczył Bożej dobroci, miłości, opieki. Co to wszystko znaczy? To znaczy właśnie realizować Boże cele w tym świecie. Jeśli lud jest nieposłuszny, jeśli Izrael jest nieposłuszny, Bóg nie może realizować swych celów w świecie. I zobaczcie, w tym momencie oni przyrzekli, że będą Bogu posłuszni, że będą misjonarzami na świecie, można powiedzieć. I co się stało? No mamy całą historię opisaną później. Druga część Księgi Liczb. Izrael upadł ile razy? Bóg mówi, że już 10 razy zgrzeszyli, a jest więcej. Jest 14, czy później nawet 20 upadków. Później mieli zanieść światło Boże do narodów. Co robią? Uciekają. Pamiętacie Księgę Jonasza? Bóg mówi, idź do Niniwy. Zwiastuj im opamiętanie, tak? Niech się nawrócą. A Jonasz co mówi? Nie, to są wrogowie. My mamy jechać do Niniwy? My mamy być misjonarzami w Afryce? A może w jakimś kraju arabskim? A może wśród muzułmanów? My mamy być tam... Nie, no Boże, to są nasi wrogowie, zapomnij. Nigdy, przecież oni nigdy się nie nawrócą. No Boże, my jesteśmy narodem świętym. My jesteśmy... Nie? To jest ogólnie historia. To jest ogólnie historia Izraela, który nie dotrzymał tej obietnicy. Który nie dotrzymał obietnicy bycia narodem misyjnym, narodem misjonarskim na świecie. Jeszcze raz, mieli nieść światu Boże cele, mieli służyć światu raczej niż rządzić i mieli wskazywać swoją postawą na relację ze świętym Bogiem, na Bożą świętość, tak? Pomyślmy jeszcze przez chwilę. Tydzień temu, tak, mieliśmy o modlitwie, mieliśmy katechezę o modlitwie Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, tak? Modlimy się o narody, modlimy się, żeby Boża wola się tu działa. Pytanie, czy widzimy w tym nasz udział, czy widzimy w tym nasze jakieś zaangażowanie, czy jesteśmy gotowi sami być posłuszni, żeby Boża wola działa się na tym świecie, tak? Więc w tym momencie, słuchajcie, Izrael odpowiada w sposób, który wyraża gotowość do wzięcia na siebie odpowiedzialności, bycia sługą pośród ludzi. Jeśli czytacie Księgę Izajasza, sługa Pana, taki temat się pojawia, no to właśnie miał być Izrael, sługa, który upadł. Mieli być mediatorami, mieli być pomocnikami innych w przychodzeniu do Boga. To jest też kapłan, tak? Kiedy przychodzisz do kapłana, to co on robi? No pomaga ci w odpowiedni sposób przyjść do Boga, tak? Oczywiście tego nie czynili. Kiedy Boży lud, słuchajcie, jest posłuszny Bogu, jest posłuszny Bożemu Słowu, kiedy jest posłuszny Bożemu Przymierzu, jak tutaj, tak? Jeżeli będziecie słuchać mojego głosu, przestrzegać mojego przymierza, na świecie dzieją się niesamowite rzeczy. Piąta Księga Mojżeszowa daje nam zapowiedź tego, co się dzieje w czasie, kiedy lud jest Bogu posłuszny. Zobaczcie, 4, Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 6, przepraszam, rozdział 4, werset 6. Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jakie mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. I teraz kiedy się to wypełnia w historii? Kiedy narody, można powiedzieć, pieją nad zachwytem z powodu Bożej mądrości? Pamiętacie początek panowania króla Salomona? Tak, królowa Saby z Dalekiego Wschodu przyjeżdża żeby słuchać Bożej mądrości, tak? Żeby słuchać Bożego prawa. Inne narody, tak? Przychodzą, aby oddać cześć Bogu. Nie? To jest właśnie to. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. Co Salomon robił? Ja wiem, później upadek Salomona jest sromotny, bo koniec jego rządów jest tragiczny, ale początek, ta bojaźń Boża, ta pokora, ta chęć słuchania Bożego prawa, Bożego Słowa, to jego nieustanne, tak, wczytywanie się w Księgę Przymierza po to, by być sprawiedliwym, być pobożnym królem. On mówi coś takiego: mam jedną prośbę, Boże, daj mi mądrość, żebym mógł rządzić, żebym mógł panować nad Twoim ludem, który jest liczny jak piasek. Nie? Ja sam jako człowiek nie jestem w stanie, ale Ty możesz dać mi mądrość. Słuchajcie, kończąc już, jeszcze Nowy Testament. Pierwszy list Piotra jest ważny, bo on się odnosi do właśnie do tego całego tematu. Pierwszy list Piotra 2:9. Mówi coś takiego o Kościele, słuchajcie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Jesteśmy umiłowani przez Boga. Bóg jest naszą matką, jeszcze raz powtarzam. Tak? On jest nie tylko ojcem, ale w tym obrazie mamy też Boga jako matkę. I ja wiem, że od razu, nie chodzi tutaj mi o gender i tak dalej. Bóg jest tak bliski nam jak i tak przychylny jak matka. I teraz On chce, żebyśmy rozwinęli się jak orły, tak? Żebyśmy rozwinęli swoje skrzydła. I On chce, żebyśmy właśnie wypełnili Jego misję. A Jego misją jest ciągle po prostu podobna rzecz jak wtedy. Jego misją jest świat. Naszą misją jest co? Objawiać ludziom Boga, Jego cele. Naszą misją jest przenosić schematy naszego nabożeństwa, tak? Te schematy, które widzimy dzisiaj, będąc na górze, na wszystkie narody ziemi, tak? To jest to. Człowiek miał uprawiać ogród, czyli uwielbiać Boga w świątyni, wyjść z tej ziemi i pójść na cały świat i te schematy przetwarzać, tak? Dzisiaj, słuchajcie, co tu się dzieje podczas tego nabożeństwa? Jest pokój, jest posiłek pokoju, jest Boża mądrość, tak? To są te wszystkie rzeczy, które mamy zanieść na świat, które mamy wziąć i zanieść na świat. Objawić światu Boże cele i służyć w świecie, tak? Dlaczego? No właśnie dlatego, że Bóg chce. Boża, cała ziemia należy do Boga i Bóg chce pod swoimi skrzydłami przyjąć, tak? Wszystkie narody. On chce, żeby wszystkie narody znalazły miejsce pod Jego matczynymi skrzydłami, pod Jego opiekuńczymi skrzydłami. On chce raczej, żeby człowiek był zbawiony, niż żeby poszedł na zatracenie. Pamiętajmy o tym i nie wiem, kiedy wypowiadamy te słowa, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Pamiętajmy, że ta końcówka też na nabożeństwie to jest nasze przyrzeczenie Bogu, że będziemy misjonarzami w tym świecie. Obyśmy nie byli jak Jonasz. O nie. Mamy inne rzeczy. Raczej niech to będzie naszym przywilejem, że On, który jest Panem wszystkiego, powołał nas do swego królestwa, byśmy wraz z Nim rozszerzali Jego królestwo w świecie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za ogrom Twojej dobroci, za to, że jesteś naszą matką i do Ciebie możemy się uciekać, pod Twoją obronę możemy się chować, Panie. Ty jesteś tym, który nas otacza. Nawet wtedy, Panie, kiedy jesteśmy słabi i nie potrafimy właściwie latać, Panie, mówiąc obrazowo. Ty, Panie, łapiesz nas na swoje skrzydła i niesiesz dalej. I Ty, Panie, ciągle dodajesz nam sił, jak mówi prorok Izajasz, to Ty, Panie, sprawiasz, że nasze siły się odnawiają, jak u orła, i że znowu możemy wzlecieć w górę. Znowu możemy się wzbić dzięki Twojej łasce. Spraw, żebyśmy tej łaski nie zaprzepaścili. Spraw, byśmy, Panie, byli użytecznymi Twoimi sługami. Byśmy byli użytecznymi kapłanami. tym świecie, na Twoją rzecz, Panie, chwalę Twojego imienia. Amen. Drodzy,